Dzisiejsze nasze spotkanie wypada w taki szczególny czas, tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych, przynajmniej w Polsce, kojarzy nam się z tym, że jedziemy na cmentarze. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych i trochę w ten sposób uprzedzamy dzień kolejny, czyli dzień modlitwy za zmarłych. Jest to dzień 2 listopada, dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Może dlatego, że po prostu zawsze jest to dzień wolny w Polsce i dlatego kojarzymy go, Wszystkich Świętych, z modlitwą za zmarłych. Ale my wiemy, że za Wszystkich Świętych nie trzeba się modlić. To oni się za nas modlą. My modlimy się za zmarłych, naszych bliskich zmarłych, o których nie wiemy, nie mamy pewności, czy są w niebie, czy jeszcze w czyśćcu. I dlatego się za nich modlimy. Dlatego, że tym, którzy są w czyśćcu, nasza modlitwa jest potrzebna, aby dostali się do nieba. Przepraszam, że mówię takie katechizmowe, podstawowe prawdy dla wielu, fundamentalne, ale myślę, że nie dla niektórych może to być informacja, którą słyszę po raz pierwszy w życiu. Na temat nieba, czyśćca i piekła. To są trzy rzeczy, które w katechezie muszą kiedyś wybrzmieć. Niebo, czyściec, piekło. To są trzy rzeczy, mówiąc tak ogólnie, które czekają człowieka po śmierci. I to jest tak dzisiaj taki szczególny czas, żeby o tym powiedzieć. Jakieś najbardziej podstawowe rzeczy, ale czasem takie, które umykają, o których jakoś zapominamy. Wśród tych różnych innych, jakichś takich ciekawych, teologicznych rzeczy dotyczących Pana Boga. To bardzo proste. Niebo, czyściec, piekło. Rozpocznę może od filmu. Ja lubię filmy. Niektórzy wiedzą, że lubię filmy, różne dobre filmy. Chociaż dzisiaj mamy Wigilię Wszystkich Świętych, a nie Wigilię Bożego Narodzenia, to zachęcam was, jeśli ktoś ma dzisiaj czas i tak trochę wolnego takiego, żeby trochę swobodnie troszkę odpocząć jeszcze, żeby sobie obejrzał. W internecie na pewno są dostępne jedną z adaptacji powieści Charlesa Dickensa, opowiadania Charlesa Dickensa, opowieść wigilijna. Myślę, że w większości znana, najczęściej w święta puszczana, że tak powiem, w telewizji, ale właściwie ona powinna być dzisiaj, czy w tym czasie, bardziej eksponowana. Jak pamiętamy, chodzi o przemianę człowieka. Jest sobie skąpiec, który się nazywa Ebenezer Scrooge. Liczy krupa, jak będzie po angielsku, liczy krupa. Który liczy tylko pieniądze. Skąpy jest, nie chce nawet dać na węgiel, żeby było ciepło w jego biurze. Już nie mówiąc o pomocy komu innemu. No i w noc wigilijną nawiedzają go duchy. Akurat to nie jest zbyt ortodoksyjne, to nawiedzanie duchów różnych, którzy tam przychodzą, ale to jest pewna taka poetycka wizja autora. Które to duchy pokazują mu różne rzeczy. Jego przeszłość, tego jaki był, jaki mógłby być, gdyby się gdzieś tam w środku nie zamknął. Jak mógłby kochać, jak odrzucił miłość do kobiety, która go kochała. Jak poszedł w tym kierunku tylko pieniędzy. Jak ile miał po drodze, my byśmy powiedzieli łask, ale jednak z których nie skorzystał. I te duchy jednocześnie mu pokazują, jaką krzywdę robi innym ludziom, tym swoim charakterem, a jak ile mógłby zrobić dobra, co ta krzywda znaczy dla innych. Jednocześnie duchy mu pokazują, co się stanie po jego śmierci, jak będzie tak dalej. Nie? No więc to wszystko jest oczywiście bardzo spektakularne. Można sobie to obejrzeć. Koniec końców budzi się następnego dnia inny człowiek. Inny człowiek, wszyscy myślą, że zwariował. A on rozdaje pieniądze, idzie, cieszy się życiem. Idzie do swojej rodziny, z którą się nienawidził i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w te dni jutrzejsze, pojutrzejsze, my właśnie patrzymy na nasze życie i na jego koniec, nie? Właśnie na te rzeczy ostateczne. Myślimy o śmierci. Trzeba o tym powiedzieć, że śmierć to jest ważna rzecz w tym patrzeniu na dzień jutrzejszy i pojutrzejszy. Śmierć, czyli koniec. I w perspektywie tego końca nasze życie, na czym ono polega, do czego ono dąży, co będzie potem. I tak jak w tym filmie, nasze życie po prostu jest nieustannym zaproszeniem do przemiany. Ktoś może powiedzieć, że nie jest skąpcem. Być może, ale każdy z nas jest trochę takim Ebenezerem Scrooge'em, jeśli dobrze odmieniam po polsku. Czyli gdzieś jest zamknięty na łaskę. Gdzieś może kogoś krzywdzi. Gdzieś może za mało kocha. Gdzieś może idzie bokiem wobec tego, co Bóg dla niego zaplanował w życiu, po to, żeby serce otworzyć, żeby bardziej kochać. W ogóle musimy spojrzeć dzisiaj, jutro, pojutrze na czas. Czas. Śmierć mówi o czasie. Jest jakiś czas. Konkretna liczba dni. Nie wiemy ile. Ale to jest konkretna liczba dni i to jest konkretna łaska. Czas to jest znak Pana Boga, to jest łaska Pana Boga. Czas jest nam dany, aby się przemienić. To nie my się przemieniamy naszą siłą, wszystko jest nam dane po to, żeby się móc przemieniać. Łaska Boga jest nam dana, pomoc od Boga. Tą pomocą jest to, że Bóg posłał swojego Syna, że ten Syn umarł, że dał się nam cały, że daje nam tą łaskę i zaprasza nas, daje nam moc do przemiany. Naszą własną mocą się nie jesteśmy w stanie przemienić. Po prostu dlatego, że chcę, że będę nad sobą pracował. Bóg daje tą łaskę, ale jednocześnie ja muszę tego chcieć. Ja muszę tego chcieć. Całe życie to jest właśnie spotkanie tego zaproszenia i mojego chcę. Spotkanie zaproszenia i mojego chcę. To jest właściwie streszczenie życia. I życie każdego z nas to jest taki swoisty dramat. Dramat, który jest albo piękny, albo trochę mniej piękny, ale zawsze jest dramatem. Dramatem polegającym na tym, że Bóg każdego z nas, można powiedzieć, ściga swoją łaską. Nikomu tej łaski nie odmawia. Każdego chce mieć w niebie. Każdego chce mieć u siebie blisko. Nie chce, żeby ktoś zginął. Porównuję to często do GPS-a. Wiecie, teraz te maszynki są GPS-y takie, które ciągle już są coraz nowocześniejsze. Jeśli je nastawimy na konkretny cel, no to nas prowadzą do tego celu w samochód. Ale czasem sobie spróbujcie na przykład nastawić jakieś miejsce i jechać zupełnie gdzie indziej. No to jak jest dobry GPS, to ciągle wam będzie mówił zawróć, a potem jak już się nie da zawracać, no to będzie wyznaczał nową drogę, dłuższą, gdzieś jakąś krętą, ale ciągle nową. I Bóg jest kimś takim, kto, choćby człowiek przed nim uciekał, nie chciał iść za nim, a Bóg zawsze szanuje jego wolność, to będzie coraz to nową drogę wyznaczał, coraz to nową. Dlatego, że Chrystus przeszedł przez naszą śmierć i On stoi w bramie tej śmierci. Także każdego z nas chce doścignąć i złapać. Mówię doścignąć i złapać, a więc bardziej zwracam uwagę na to, że ktoś ucieka, że ktoś nie chce, że ktoś żyje swoim życiem. Ale on chce zrobić, żeby człowiek jak najwcześniej zmienił to nastawienie w życiu. Zmienił. Żeby usłyszał i poszedł drogą Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że czas jest bardzo ważny. Czas jest łaską. Jeśli wykorzystamy ten czas, to pójdziemy prosto do nieba. Mówiąc wprost. Dlaczego? No dlatego, że ten czas jest potrzebny na przemianę. Ta przemiana się dokonuje we współpracy Bożej łaski i mojej wolności. Bóg moją wolność szanuje i nie postępuje ze mną jak ze zwierzątkiem, że mnie teraz tak coś ulepi, no i jak ulepi ładnie, to wstawi do nieba. Moja wola też tam jest potrzebna. I dlatego to nie jest tak, że ta przemiana się dokonuje od tak, jakoś magicznie. Tylko jakimś spotkaniu mojej woli i Bożej mocy. Mojej woli i Bożej mocy. I do tego jest potrzebny czas. Ta łaska pracuje, pracuje, pracuje. Jezus mówi w Ewangeliach, w Ewangelii często o takim procesie właśnie, że coś rośnie, że drożdże zostały włożone w ciasto i one przemieniają to ciasto. Albo małe ziarenko gorczycy wpadło w ziemię i wyrasta powoli, nie? Ale to wszystko potrzebuje czasu. I jeśli do tej przemiany nie starczy czasu, ale ja szedłem w dobrym kierunku, złapał mnie Bóg, nie uciekłem Mu, nie powiedziałem Mu nie. Jeśli dojdę do śmierci i nie starczy czasu na to, żeby ta przemiana doszła do takiego miejsca, żebym był gotowy do nieba, żebym mógł prawdziwie być gotowy, czyli być gotowy na miłość, na to, żeby kochać. Do tego trzeba dojrzeć. Jeśli nie starczy czasu na to dojrzewanie, to się dojrzewa w czyśćcu. Czyściec to jest taka dojrzewalnia. Mówię to trochę tak lekko, ale to jest miejsce, gdzie człowiek cierpi. Gdzie człowiek cierpi, ale chce cierpieć. Chce cierpieć i kocha. I wie, że to jest najlepsze miejsce dla niego, jakie może być. Że jest zbawiony. Że pójdzie do nieba. Ale potrzeba przeorania serca. Przepalenia serca. Po to, żeby rzeczywiście mogło w pełni kochać. Ale Bóg tak naprawdę też nie chce dla nas czyścić. Chce, żeby zdążyć to wszystko zrobić tutaj na ziemi. Żeby ta przemiana nastąpiła tu na ziemi. I wszystko daje, co potrzebne. Tak jak w przypadku tego Ebenezera z powieści. Te duchy pokazują mu jego życie, ile tam stracił i co tam zostawił, nie? Więc też Bóg nam daje wszystko, co potrzeba i czasem tak trochę mijamy to nieświadomie. Myślimy, że coś innego jest, coś innego powinno być, coś innego. A tak naprawdę każdy dzień, każde spotkanie, każdy trud, każda przeciwność, wszystko to, co jakoś uderza w mój egoizm, moje plany, wszystko to służy temu, żeby się otworzyć, żeby kochać, żeby się uczyć przebaczać, żeby dawać siebie. Więc każdy dzień jest pełen łaski. Jak jeszcze można pokazać tę przemianę? Można ją pokazać na podstawie, pokazujmy, odwołując się do Ewangelii świętego Łukasza i tego momentu, kiedy Jezus jest ukrzyżowany. Tutaj akurat w tym wizerunku po jego stronie prawej i lewej są Piotr i Paweł, którzy są już w niebie, ale w rzeczywistości na Golgocie po jego prawej i lewej stronie były jeszcze dwa krzyże. Byli tam ukrzyżowani przestępcy, prawdopodobnie zabójcy. Prawo rzymskie nie karało za błahostki ukrzyżowanie. My nazywamy ich po polsku łotrami. I nasza droga życia i droga przemiany jest podobna do czego? Do przejścia z jednego łotrowskiego krzyża na drugi. Dlaczego? Dlatego, że jeden łotr, który też miał umrzeć, cierpiał, urągał Jezusowi. Nie zgadzał się z tym, co się dzieje. Szydził w jakiś sposób z Jezusa, mówiąc, jeśli jesteś Mesjaszem, to wybaw siebie i nas. Drugi natomiast mówił, że sprawiedliwie ponosi karę za swoje czyny. Upominał tego drugiego łotra i bronił Jezusa. Bronił Jezusa, mówiąc, że On nic złego nie uczynił. My sprawiedliwie, a On niesprawiedliwie. A potem poprosił Jezusa, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu wtedy powiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I to jest niesamowite, że Bóg tak ściga człowieka, że go może dopaść w ostatnim momencie i zabrać do nieba bezpośrednio. Ten łotr odcierpiał i przemienił się na tyle w czasie tych kilku godzin ukrzyżowania, męki, ukrzyżowania, że mógł z Jezusem iść prosto do raju. Oczywiście to nie znaczy, że trzeba czekać na ostatnią godzinę. To jest pokazanie tego, że Bóg chce każdego mieć ze sobą. Każdego, chociażby całe jego życie było do niczego. Chociażby całe jego życie było odchodzeniem od Boga. I myślę, że w życiu swojej rodziny, może swoich znajomych, bliskich, możecie zobaczyć różne przykłady. Albo pozytywne, bardzo. Jeśli nie, to możemy je zobaczyć w życiu świętych. Albo właśnie takie dramatyczne, takie, gdzie Bóg ściga człowieka. Myślę, że jak ktoś już ma trochę lat, to parę takich życiorysów widział. Że Bóg ściga człowieka. Ja wiem o tym. Niedawno byłem na pogrzebie kogoś z mojej rodziny, człowieka młodszego ode mnie, którego Bóg tak ścigał. I też trochę był tak jak Ebenezer Scrooge. Pieniądze, perfumy od Armaniego, poharatane relacje z rodziną, ale jednocześnie gdzieś wewnętrznie ciągle myślę, że jakiś rodzaj poszukiwania i dobrego serca. Przyplątała się jeszcze choroba psychiczna. Było wyskoczenie z 5. piętra. 9 miesięcy dojrzewania na łóżku bez możliwości wstania do nieba. Podczas tych 9 miesięcy i były sakramenty, i spowiedź. I spontaniczne podziękowanie ludziom, których do tej pory nie za bardzo lubił. Daleko mu było do tego, żeby podziękować za cokolwiek. I to były znaki tego dojrzewania, tej wielkiej łaski Boga, tego towarzyszenia, tego, że Jezus ukrzyżowany płonie taką wielkim pragnieniem, żeby każdy był z Nim. Bóg nikogo nie chce mieć w piekle. Nikogo. Ale tej prawdy o piekle nie można wyrzucać z przepowiadania naszego chrześcijańskiego, bo czasem są takie tendencje, wiecie, żeby jakiś tak w takim trochę przegięciu wahadła w drugą stronę tę prawdę o piekle zupełnie wyeliminować, bo dawniej to straszono tym piekłem. Jeszcze do dzisiaj niektórzy mają jakieś traumy z dziecięcej katechezy, bo ich ksiądz piekłem straszył. To oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć piekłem, nie? Bóg jest miłością, nikogo tam nie chce mieć. Niemniej jednak ta prawda jest zawarta również w Ewangelii, w dobrej nowinie. Jezus o tym mówi. Nie da się tego inaczej interpretować, kiedy mówi o płonącym ogniu, o zgrzytaniu zębami, o tym czasie, który się kończy i już nie można nic zrobić. Nie? On tego nie mówi, żeby człowieka zastraszyć, żeby powiedzieć, że Bóg tego chce. Tylko powiedzieć, jak ważna jest twoja wolność, że ty nie jesteś zwierzątkiem, że twoja wolność jest ważna, że od tego coś zależy. Nie? Coś zależy. Że to nie jest tak, jakby chcieli niektórzy dzisiejsi teolodzy tak to wszystko pointerpretować, żeby powiedzieć, że piekła nie ma, niczego nie ma, że Bóg jest tak miłosierny, że wszystkich zbawi. Jak już tak chcą to miłosierdzie Boga jakby rozszerzyć, żeby wyeliminować piekło, ale tak naprawdę to eliminacja tej prawdy nie czyni z tej dobrej nowiny nowiny prawdziwej, takiej rzeczywiście prawdziwej, takiej do bólu prawdziwej, takiej zakładającej, że człowiek jest wolny. Nie? Takiej rzeczywiście prawdziwej, że człowiek jest wolny. A wolność zakłada to, że może Bogu powiedzieć do końca nie. Gdyby tak nie było, to by też nie mógł kochać. Może tylko człowiek kochać absolutnie wolny, który może powiedzieć Bogu nie i może powiedzieć Bogu absolutnie tak. I prawda o piekle jest właśnie również potwierdza tą prawdę o miłości. O tym, że możemy kochać, że możemy Bogu powiedzieć tak, że jesteśmy wolni i że od nas dużo zależy i że wszystko jest nam dane, żeby być razem z Bogiem w niebie. I jeszcze na koniec jedna rzecz. Nadzieja. Mówimy o wierze, mówimy o miłości, ale ważna jest też cnota nadziei. To jest coś, co dostajemy od Boga, ale też coś, co jakoś chronimy w nas, odżywiamy w nas nadzieję. Nadzieja, czyli Nie coś takiego ludzkiego, że mam na coś nadzieję, że coś zrobię, że coś wykonam, tylko nadzieja, która mnie łączy z tym końcem, nie? Tego końca nie widzę, on jest gdzieś za granicą mojego wzroku, ale wiem, że ja jestem z tą rzeczywistością złączony, że mnie łączy nią lina Bożej łaski, Bożej miłości. Ja mogę za tą liną iść, chociaż nie widzę tam we mgle, gdzie ona sięga. Ale mogę za nią iść i chcę za nią iść. To jest nadzieja, nie? Nadzieja. I nadzieja popycha mnie do działania. Ona daje mi pewność, że Bóg mnie kocha i że nie chce mnie mieć w piekle, tylko w niebie. I daje mi siłę do działania. Nie? To jest nadzieja. Już parę razy mówiłem to na katechezie, jeszcze raz powtórzę, że niektóre wyznania protestanckie trochę eliminują tą nadzieję na rzecz takiej dziwnej, nienaturalnej pewności zbawienia. Chcą mieć pewność zbawienia. Ja chcę mieć już teraz pewność, że jestem zbawiony. Nie? W ten sposób powstały różne teorie predestynacji, czyli wcześniejszego jakby przyporządkowania, przeznaczenia do zbawienia, że ci przeznaczeni do zbawienia, a ci nie. To są takie teorie, które jak gdyby zabierały człowiekowi wolność, nie? Więc pewność zbawienia, która człowiekowi wolność zabiera, nie? Więc kiedyś słyszałem takiego protestanta, który przeszedł do kościoła katolickiego, powiedział, ja wolę mieć nadzieję niż pewność. Wolę mieć nadzieję niż tamtą pewność. Wolę żyć nadzieją. Tym niesamowitym, dramatycznym spotkaniem z Bogiem, który mnie kocha i który mi daje wszystko, żebym się ja, wolny człowiek, znalazł w niebie. W niebie są święci. Jutro obchodzimy uroczystość wszystkich świętych. Ta część, o której wiemy z imienia i nazwiska, kto tam jest, ci, których Kościół ogłosił jako świętych, to jest niewielka cząstka tych, którzy tam są. Niewielka cząstka. I mam głęboką nadzieję, że wszyscy tam razem z nimi się kiedyś znajdziemy. I może sobie kiedyś tam pogadamy o tym momencie, kiedy ja to mówiłem. Wymienimy parę zdań na ten temat. Czy nam to pomogło, jak nam to pomogło, żeby się tam znaleźć. Więc życzę wam tego, nam, sobie, wszystkim tego spotkania kiedyś. Już niedługo, to tylko kilkadziesiąt lat. Szczęść Boże. Amen.